Błogosławiony niech będzie Pan Bóg, Ojciec nasz, Król Wieczności, za to, że zgromadził nas tutaj na tym pięknym miejscu, w tym miłym gronie ku zbudowaniu się w wierze Jego Syna Jezusa Chrystusa. Drodzy przyjaciele, w Chrystusie, w Bogu, we wspólnej wierze, pozdrawiają Was tak samo wierzący w Ludwigshafen, pozdrawia Was Wiola i Bohdan Szegidewicz. Pozdrawia Was Jakub i Marta Kaleta i Tamara i Natan, nasze dzieci. Zanim jeszcze przejdziemy do naszego tematu, krótka przerwa reklamowa. Mamy dwa stoliki tam za bramą. Zachęcam do czytania. Na jednym ze stolików pojawiła się nowość, kalendarz, który mówi o 14 miejscach, które upamiętniają historię biblijną w Egipcie. Zachęcam do przejrzenia go, przeczytania, korzystania z niego, a być może nawet wykorzystania go jako prezentu dla przyjaciół, dlatego że kalendarz jest czymś takim niezobowiązującym, przydatnym, wisi w każdym domu. Zawsze można komuś powiedzieć: mam dla ciebie kalendarz. A tam jest parę jeszcze ważnych treści. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna książki Powrót do hebrajskiego dziedzictwa, również dobry prezent dla chrześcijaństwa w dzisiejszym czasie, gdzie wrogość wobec Izraela tak bardzo rośnie, a żyjemy w chrześcijańskim kraju. Warto chrześcijan uświadamiać, że Pan Bóg ma specjalne plany dla Izraela. Wszystkie inne książki, które tam leżą na stolikach, też są warte obejrzenia, przeczytania, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił. Nasz temat: modlitwa Jezusa Chrystusa, modlitwa Ojcze Nasz. To tekst, którego uczymy się na pamięć, zanim jeszcze umiemy zrozumieć słowa, które w tym tekście są zawarte. Ja pamiętam takie doświadczenie z mojego dzieciństwa, nie wiem ile miałem lat, ale w domu pojawiła się pierwsza maszyna do pisania. Tata przywiózł z zagranicy i usiłowałem na niej coś napisać, coś co miałem w pamięci. No, najprostsza rzecz oczywiście, modlitwa pańska. Okazało się, że nie umiałem tego tekstu podzielić na słowa. Niektóre umiałem odróżnić, niektóre powiązałem w jedno, dlatego że to dla mnie był dźwięk w tym wieku, nie wiem, 3-7 lat, czy ile miałem wtedy. Dzisiaj umiem już dzielić na słowa. Myślę, że wszyscy z wiekiem coraz lepiej rozumiemy, jak wielką głębię zawierają proste sformułowania tej modlitwy. Ten fragment, który mamy pod rozwagą w tej chwili, składa się z 5 słów po hebrajsku, bo w takim języku Pan Jezus przekazał tę modlitwę swoim uczniom. Jehi ratzoneicha ba'aretz ka'asher Baszamaim. Po polsku jest więcej słów, 10, jak dobrze policzyć, ale większość z nich to są słowa, przyimki, zaimki mniej znaczące. Tak naprawdę z tych znaczących słów również jest 5. Mamy tę modlitwę przekazaną w języku greckim, dlatego że w takim języku rozpowszechniła się Ewangelia, w takim napisano dla nas w pierwszych wiekach Biblię. Ale podkreślmy to jeszcze raz, Jezus przekazał swoją modlitwę uczniom w języku hebrajskim. I oni tak się modlili przez pierwsze lata swojego życia i swojego życia z Jezusem. I my również tak chcielibyśmy się modlić, chociaż modlimy się po polsku, bo chcemy rozumieć te słowa. Chcemy rozumieć je głęboko. Chcemy nie tylko tak jak dzieci powtarzać dźwięki, których nie rozumiemy, nie tylko powtarzać słowa, które jako dorośli ludzie już się nauczyliśmy, ale chcemy przenikać do głębi, do wnętrza tych słów. I okazuje się, że tkwi w nich ogromna, być może nie do ogarnięcia dla nas, głębia człowieka, który był z Bogiem jedno. My też staramy się być z Bogiem jedno, ale daleko nam do takiej jedności, jaką miał z Bogiem Jego Syn Jezus Chrystus jako człowiek. 4 zagadnienia wyróżniłem, które mnie nasuwają się z tego prostego sformułowania: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Z tych 5 słów 4 albo 5 nawet zagadnień wyróżniłem, które chciałbym z wami omówić. Powiem o nich od razu na początku jako plan wykładu, żebym się sam przed sobą nie mógł wykręcić, że nie zdążyłem, nie doszedłem do najważniejszych. Postaram się dojść. Po pierwsze, jeśli modlimy się o to, by się działa wola Boża, no to oznacza chyba w podtekście, że ta wola Boża nie zawsze się dzieje. Przynajmniej nie wiem, na ile umiem logicznie rozumować, ale zdaje mi się, że tak właśnie jest. Czyli z tego sformułowania mogłoby wynikać takie zdumiewające stwierdzenie, że nie zawsze dzieje się wola Boża. Ktoś powie, jak to przecież Pan Bóg wszystko kontroluje, w związku z tym wszystko musi być zgodne z jego zamierzeniem. To jest pewien paradoks. Postaram się o nim pomówić. Po drugie, klasyczne pytanie, które wynika z tej części modlitwy. Czy wola Boża dzieje się już w niebie, a modlimy się tylko o to, żeby w taki sam sposób działa się na ziemi? Czy też modlimy się o to, żeby wola Boża była zrealizowana i w niebie, i na ziemi? Po trzecie, chcielibyśmy się dowiedzieć, czym ta wola Boża konkretnie jest, bo to może jest najbardziej interesujące, najważniejsze zagadnienie naszego wykładu i naszego życia. Zrozumienie woli Bożej. No i myślę, że uświadamiacie sobie, że sam ten punkt potrzebowalibyśmy może kilkudniowych warsztatów, wykładów i rozmów, żebyśmy sobie wzajemnie wymienili doświadczenia, w jaki sposób staramy się rozpoznawać wolę Bożą i ją czynić w życiu. Bo to jest właściwie sens, cel naszego poświęconego życia, czynienie woli Bożej. To jest właściwie w jednym zdaniu ujęte nasze poświęcenie. Po czwarte, pewien problem, powiedziałbym może filozoficzny potroszę, ale który ma wielkie skutki dla naszego codziennego życia. Czy wola Boża jest czymś z góry ustalonym, założonym i naszym zadaniem jest tylko ją zrealizować? Czy też nie zawsze jest ustalona? Albo czy też, jeżeli jest ustalona, podlega pewnym zmianom, a my przez modlitwę możemy na to wpłynąć? To takie 4 zagadnienia, na których chcielibyśmy się skupić w naszych rozważaniach. Nad modlitwą, która w zasadzie powinna funkcjonować w naszym życiu jako modlitwa. Jako, no nie chcę użyć tego słowa liturgia, ale liturgia to jest dobre słowo greckie, które oznacza służbę. Jako służba Bogu. Modlitwa jest ofiarą, jest czymś, co składamy dla Boga jako zamiast ofiary, dlatego że ofiarę Pan Bóg już sobie nie życzył, on zburzył świątynię i zagubił ród kapłański. Ale zamiast ofiar składamy modlitwy. To jest nasza służba i tę modlitwę po pierwsze w taki sposób wykorzystujemy i już dzisiaj wykorzystaliśmy. Złożyliśmy już ją Bogu jako ofiarę. I chciałbym, żebyśmy przez te teoretyczne rozważania nie zagubili nigdy, ani przez moment tego, czym ta modlitwa jest. Ona jest przede wszystkim służbą Bogu w naszym codziennym życiu. Ale chcemy też poznać jej treść, bo im głębiej ją rozumiemy, tym pełniejsze będzie nasze sformułowanie tego zdania, kiedy dzisiaj wieczorem, czy może jutro rano, znowu zbliżymy się do Boga przed Jego tron, chcąc Mu złożyć ofiarę i powiemy słowa bądź wola Twoja. Mam nadzieję, że po tych 45 minutach te słowa będą pełniejsze, konkretniejsze, będą zawierały więcej treści. Chciałbym, żeby tak było. Czy na świecie, na ziemi i w niebie dzieje się wola Boża? Wydawałoby się, że właściwie no, musi być wszystko zgodne z tym, co Pan Bóg postanowił. Mamy na to wersety, ja przeczytam tylko 3, ale właściwie można by cały szereg z Biblii, najsłynniejsze, które dowodzą tego, że Pan Bóg kontroluje każdą sprawę na ziemi. Mateusza 10, rozdział 29-30. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez, tutaj tłumacze dodają, woli Ojca Waszego. Tamtego słowa wola nie ma, ale to jest oczywiste, że o to właśnie chodzi. Nie spadnie bez Ojca Waszego. Nawet Wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele rubli. No, drobne sprawy. Przypuszczam, w trakcie tego wykładu to spadnie bardzo wiele włosów, zwłaszcza z naszych starszych już głów. Może wróble, któryś wróbel, który tutaj słychać czasami, spadną na ziemię. Pan Jezus mówi, nic z tych rzeczy nie stanie się tak drobnych, tak mało znaczących bez woli Ojca. Izajasz 45:7. który czyni światłość i stwarzam ciemności. Sprawuję pokój i stwarzam złe. A więc Pan Bóg jest autorem nie tylko dobra na tej ziemi, ale również zła. Nie tylko rzeczy przyjemnych, jak światło, ale również w pewnych okolicznościach nieprzyjemnych, jak ciemność. I trzeci werset, żeby pokazać różne kategorie spraw, które kontroluje Pan Bóg. I Joba 2,6, kiedy Pan mówi do szatana: oto jest i Job w Twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. To Pan Bóg decyduje o tym praktycznie, ponieważ szatan chce mieć zawsze władzę nad każdym człowiekiem, ale Pan Bóg o tym decyduje, że w tym momencie szatan otrzymuje władzę nad Jobem, więc jakby jest to jego wola. Te trzy miejsca dowodzą, że Pan Bóg kontroluje wszystko. W związku z tym słusznie zadajemy sobie pytanie, czy w takim razie to wszystko, te drobne rzeczy, które no, wydają się nie mieć szczególnego znaczenia dla realizacji wielkich planów Bożych, tak jak to, że wyrwę sobie w tej chwili jednego włosa z głowy, czy to, w jaki sposób giną małe insekty czy zwierzęta, czy to jest właśnie ta realizacja woli Bożej, czy ciemność i zło, które dzieje się na świecie z realizacją woli Bożej, czy władza szatana, która z dozwolenia Bożego jest aktualna w wielu okolicznościach, jest wolą Bożą. Czy modląc się, bądź wola Twoja, mamy na myśli również te obszary spraw. Podaję celowo pewne z różnych kategorii, bo być może bylibyśmy skłonni powiedzieć, że owszem, te małe, mało znaczące, to jest kwestia dyskusyjna, które są mało znaczące, które bardziej znaczące, no ale to złoto chyba już trudno było powiedzieć, że modlimy się o to, żeby Pan Bóg kusił wierzących, żeby na świecie było zło, no bo ono jest zgodne z wolą Bożą. Nie. Nie, myślę, że intuicja nam podpowiada, że tak nie jest, a znaczenie słowa wola w językach biblijnych. Mamy ten tekst przekazany po grecku, dlatego słowo greckie nas również interesuje, ale najbardziej interesuje nas słowo hebrajskie. Znaczenia tych słów, z których została przetłumaczona polska wola, dowodzą nam, że tak nie jest. Że zło, nieprzyjemne rzeczy na tym świecie, które nie są złem, ale są nieprzyjemne, wcale nie są wolą Bożą. Słowo greckie telema, które przetłumaczone zostało na polskie wola, w tym konkretnym miejscu, które rozważamy, ono pochodzi od słowa chcieć. Więc musimy sobie zadać pytanie, czy Pan Bóg chce, żeby tak było? Czy chce, żeby działy się złe rzeczy albo te nieprzyjemne na świecie? Chcieć to jest aktywna postawa. To nie jest tolerować, akceptować, dopuszczać, ale to jest aktywność pewna w kierunku uczynienia pewnej rzeczy. Czy Pan Bóg tego chce? No myślę, że mamy jasną odpowiedź w Biblii na to pytanie. A jeszcze dobitniejsze słowo hebrajskie, które jest, przypuszczam, tym właśnie wiodącym czy istotnym w tej wypowiedzi. Słowo hebrajskie racon, które zabrzmiało, kiedy wypowiedziałem te 5 słów w języku hebrajskim. Racon znaczy to, co jest przyjemne, to, co jest miłe, to, co się podoba, upodobanie, życzliwość, łaskawość, przychylność, wola, życzenie. Szybko wymieniam te znaczenia, ale to, co się komuś podoba, upodobanie, to, co jest przyjemne dla niego, łaskawość, przychylność. Takie jest szerokie skojarzenie z tym słowem racon, to oznacza również wola. Po polsku, jak sobie uświadomimy to słowo, ono też mamy taki czasownik woleć. Jeżeli mówimy, że coś wolimy, to znaczy, że jest nam coś bardziej przyjemne. Życzymy sobie, chcemy czegoś. Myślę, że znaczenia tych słów, one sugerują nam już jednoznacznie, że Pan Bóg nie może sobie życzyć złych rzeczy, ani nieprzyjemnych. Aczkolwiek z pewnego punktu widzenia są one konieczne i są przez Niego dozwolone. W Ezechiela znany werset, zacytuję 18 rozdział 23 werset, czytamy: czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmogący Pan? Nie, raczej w tym by się odwrócił od dróg swoich. Bóg nie ma upodobania ani w śmierci, ani w karaniu grzeszników. Chciałby, żebyśmy się nawrócili, ale karze nas i podlegamy karze śmierci właśnie po to, żebyśmy się nawrócili. Więcej. Napisane jest, że zgodne z wolą Bożą jest nasze cierpienie. 1 Piotra 4,19. Przeto ci, którzy cierpią według woli Bożej. To jest wątpliwość oczywiście zrozumienie tego tekstu. Czy można cierpieć bez woli Bożej? Można. Być może, że o to chodzi. Ale myślę, że zgodzimy się ogólnie, że wolą Bożą dla wierzących dzisiaj naśladowców Chrystusa jest to, by cierpieli. Nie dla wszystkich ludzi, ale dla dzisiaj wierzących w Jezusa. Jest to, żeby cierpieli. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy duszę swojej. Pisze nam apostoł Piotr. To znaczy, że Pan Bóg ma jednak wolę poddania nas pewnemu treningowi. Ja lubię to słowo trening. Nie można bez trudności, bez pokonywania trudności osiągnąć żadnych wyników w niczym. Ale w sporcie to najdokładniej widać, ile potu trzeba wylać, żeby zbudować mięśnie, żeby rozwinąć szybkość, żeby móc podnieść, żeby móc przebiec, skoczyć. I tego się nie da zrobić bez zakwaszenia mięśni, bez bólu, bez kontuzji, być może nawet raz za czas. To jest konieczne. Dlatego cierpienie jest takim treningiem dla nowego stworzenia. Jest konieczne. Dlatego jest wolą Bożą, żebyśmy cierpieli. No jest nieprzyjemne cierpienie, ale Pan Bóg na to cierpienie czy te utrapienia troszkę patrzy inaczej. Bo no mówi, zadaję ci pewne zadanie do pokonania. Jak udowodnisz swoją wierność, swoją wytrwałość, jeżeli ci jest dobrze? No to szatan nawet powiedział, jasne, Hiob cię chwali, bo mu błogosławisz, bo ma wszystko, jest bogaty i zdrowy i piękny, ma piękne dzieci i dom jest szanowany społecznie, ale zabierz mu to, tylko zobaczymy, czy cię będzie chwalił. I pomylił się. Bo Hiob chwalił Pana Boga również wtedy, kiedy mu Pan Bóg wszystko zabrał. Pozwolił mu wszystko zabrać. Także Pan Bóg celowo dopuszcza na nas pewne kłopoty, no bo one tak naprawdę trenują nasze duchowe mięśnie. Bez tych kłopotów z tego nie wybrniemy. Ale myślimy jednak, że nie wszystko na świecie, co jest złe, jest jednak wolą Bożą. I dlatego nie jest wolą Bożą, żeby ludzie byli źli, prześladowali chrześcijan, żeby zamykali ich w więzieniach. To nie jest wolą Bożą. I każdy, kto to czyni, nie czyni woli Bożej, będzie za to ukarany. Pomimo, że te cierpienia, które zada drugiemu człowiekowi, przyniosą mu pożytek. Również myślimy, że w tych sprawach codziennych, tych jak wypadanie włosów i spadanie wróbli, Pan Jezus mówił obrazowo, że Pan Bóg stworzył pewne prawa przyrody. Pewien mechanizm genetyczny, który powoduje, że po pewnym czasie włosy nam zaczynają wypadać. Być może nie rozumiemy jeszcze dokładnie dlaczego. I to się dzieje według Jego zamierzenia. I to, co Pan Jezus chciał powiedzieć, jeżeli Pan Bóg zaprogramował, zaplanował tak drobne sprawy na tym świecie, to tym bardziej ma program i ma pomysł na wasze ważniejsze sprawy, sprawy duchowe. Więc nie troszcie się o to, co będziecie jedli, co będziecie pili, co powiecie, jak was będą prześladowali. Pan Bóg ma na to pomysł, ma na to program. Być może będziemy go musieli odkryć. Dlatego w tej pierwszej części chciałbym, żebyśmy sobie podsumowali, że nie wszystko, co dzieje się na tym świecie, zwłaszcza te rzeczy złe, dzieją się z woli Bożej. Również wiele rzeczy się dzieje takich, które w pewnym sensie są zgodne z prawami Bożymi, na ile te prawa Boże dobrze działają, ale nie podlegają konkretnej, jednorazowej decyzji Pana Boga. Że Pan Bóg o to zadecydował, żeby włos wypadł z mojej głowy. No nie, stworzył prawa ogólne, które o tym decydują, ale gdyby ktoś chciał zagrozić mojemu życiu, a to nie byłoby zgodne z wolą Bożą, Pan Bóg jest zdolny do ingerencji również i w prawa natury. W każdym razie, modląc się o to, aby działa się wola Boża, modlimy się o to, żeby na świecie było pięknie, dobrze i przyjemnie. Żeby ludzie realizowali te zamierzenia, które Pan Bóg dla nas zaplanował. A wtedy będzie dobrze. Wtedy nie będziemy sobie robić krzywdy, a wręcz przeciwnie, będziemy sobie bardzo wiele pięknych uczynków wyświadczać. Zagadnienie drugie. To jest to klasyczne pytanie, czy wola Boża dzieje się już w niebie, a my się tylko modlimy o to, żeby się tak samo działa na ziemi. Czy też nasza prośba zawiera jakby dwa komponenty. Niech się dzieje wola Twoja w niebie i na ziemi. No, to oczywiście nie określa czasu przyszłego, to oznacza, że od dzisiaj ta wola może się zacząć dziać, ale naszym życzeniem jest, żeby i w niebie, i na ziemi działa się wola Boża. Niestety tekst oryginalny nie ułatwia nam rozwikłania tego zagadnienia. Nie możemy się powołać tutaj na tekst oryginalny i powiedzieć, tak jest napisane, w związku z tym tak należy to rozumieć. Zwolennicy poglądu, że wola Boża dzieje się już w niebie, chętnie dodają słowo jest do tej modlitwy, jako jest w niebie, tak i na ziemi. No, jeżeli tak rozumieją, to słusznie, że w tłumaczeniu takie słowo dokładają. Natomiast trzeba podkreślić, w oryginale go nie ma, ani w greckim, który mamy przekazany, ani w tym domyślnym, którego się domyślamy, hebrajskiego, z pewnością takiego słowa nie było. Natomiast ten tekst oryginalny nie wyklucza tego, że ta modlitwa może rzeczywiście oznaczać, że niech się wola Boża dzieje na ziemi, tak jak się już dzieje w niebie. No i pojawia się pytanie, o co się modlimy. Jak wypowiadamy te słowa, chcielibyśmy wiedzieć, o co się modlimy. Czy rzeczywiście wola Boża dzieje się w niebie? No możemy powiedzieć, tam gdzie mieszka Pan Bóg, wszystko jest poddane Jego woli. No, z pewnością są aniołowie, którzy śpiewają pod Jego dyrygenturą i skomponowane przez Niego pieśni i wszystko się odbywa zgodnie z Jego wolą. No ale wiemy, że byli w niebie tacy aniołowie, którzy się zbuntowali. Ktoś powie i będzie miał rację, ale już w niebie ich nie ma, dlatego że zostali z nieba wyrzuceni, związani łańcuchami ciemności w Tartarze. No ale jednak apostoł Paweł pisze o czymś takim, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Różne tu tłumaczenia różnie oddają, ale słuszne tłumaczenie z nowego przekładu, w okręgach niebieskich. A więc są jakieś kręgi niebieskie, gdzie mieszkają złe duchy, złe moce, ciemności, nazwane zwierzchnościami. To słowo zwierzchności, ono jest jednym z pojęć, które opisują porządki anielskie, które nie są poddane woli Bożej. Na przykład apostoł Paweł w liście do Efezjan 1:21 poucza nas ponad wszelką, że Jezus, kiedy zmartwychwstał, usiadł ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, mocą i panowaniem. Używa tego słowa zwierzchność, z którą apostoł Paweł mówi, że walczymy. To są te duchowe z mocy ciemności w okręgach niebieskich. I one nie są poddane woli Bożej. One nie czynią woli Bożej. One czynią tylko to, co Pan Bóg dozwala, ale nie możemy tego nazwać wolą Bożą w tym znaczeniu upodobania Bożego, tego, co Pan Bóg chce, co dla nas zaplanował, co ma być dla z Jego punktu widzenia dla nas dobre. I są też jeszcze inne niebiosa. Są te niebiosa duchowe, w których duchowe istoty mieszkają i złe i dobre. Ale są też niebiosa duchowe tutaj na ziemi. Wiemy, że apostoł Piotr poucza nas, że te niebiosa również będą poddane ogniowi zniszczeniu. To zapewne nie niebiosa te istot duchowych, ale te niebiosa, które tu tworzymy na ziemi. Tak jak mówimy o pewnych władzach duchowych, pewnych ideologiach czy systemach duchowych, które rządzą światem ducha i są te polityczne, administracyjne, które nazywamy ziemią. Więc jest też niebo tutaj na ziemi, które na razie nie jest poddane woli Bożej. No te duchowe niebiosa znamy. To są różne organizacje kościelne, to są różne trendy religijne, inne niż chrześcijańskie. To są różne trendy mody i dążenia ludzi, które tworzą pewne ideologiczne wzorce, którym ludzie ulegają, czyli są jakby pod władzą, znajdują się pod władzą tych niebios, które nie są niebiosami Bożymi, które ulegną zagładzie i które nie czynią woli Bożej. Ale naszą modlitwą może być, aby przyszło takie niebo, albo było takie niebo, w którym dzieje się wola Boża. Tutaj na ziemi to niebo duchowe, duchowych władz. I taka może być nasza właśnie modlitwa, aby w tym niebie, w którym nie dzieje się na razie wola Boża, również działa się wola Boża. I podsumuję to drugie zagadnienie w taki sposób, że ja osobiście, modląc się o to, by działa się wola, by przyszła wola, bo była wola Boża na niebie i na ziemi, modlę się o to, żeby zostały ustanowione duchowe niebiosa, które będą kontrolować sprawy ziemi w sposób właściwy. No i żeby również ci źli aniołowie ci, którzy nie sprzyjają woli Bożej, którzy nie sprzyjają ludziom poświęconym, żeby zmienili swoje, oni będą mieli również sąd, żeby zmienili swoje nastawienie i czynili wolę Bożą. Myślę, że taka treść może być rozumiana pod tymi słowami. Niech się dzieje wola Twoja w niebie i na ziemi. Nie zabieram braterstwu oczywiście poglądu. Ci, którzy modlą się tak, jak jest w niebie, tak niech się dzieje na ziemi. Natomiast preferuję to drugie podejście, dlatego że ono jest aktywniejsze. Ono wymaga ode mnie rozdzielenia tych spraw ziemskich i duchowych i zastanowienia się, jakim władzom jestem poddany w świecie moich materialnych wartości i jakim władzom jestem poddany w świecie duchowych wartości. Czy władzom, które podlegają Bożej woli, które realizują wolę Bożą, czy nie. Dlatego ja osobiście modlę się, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja i w niebie, i na ziemi. Apostoł Paweł tak pięknie napisał do braci Kolosan. Na podsumowanie też można by przeczytać jego słowa. Pierwszy rozdział, 19, 20 werset. Ponieważ upodobało się Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała i aby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego. Przezeń, mówię, tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest w niebiesie. No, niedawno słuchałem wykładu, gdzie brat zostawił zagadkę dla słuchaczy, jak należy rozumieć te słowa, że przez krew krzyża zostało pojednane to, co jest w niebiesie. Myślę, że jako ruch, jako system teologiczny nie mamy wypracowanej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że bracia się po tym wykładzie, którzy słyszeli ten wykład, zastanowili i wiedzą. Ja przyznam, że to jest dość trudne pytanie, ale jest takie zamierzenie Boże, aby wszystko się pojednało z Bogiem przez krew krzyża. I tutaj płynnie dość przechodzimy do trzeciego zagadnienia. Co tak w takim razie jest właściwie tą wolą Bożą? Bo tu mamy odpowiedź. Wolą Bożą jest pojednanie wszystkiego na niebie i na ziemi z Bogiem, Stworzycielem. Bóg zamierza z samym sobą pojednać. Jeszcze piękniej wyraża to paralelny, równoległy werset z Efezjan 1, 19, 9 do 10. Efezjan 1, 9 do 10. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, pamiętamy, mówiliśmy o tym upodobaniu, to słowo racon to wyraża, którym go uprzednio obdarzył tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. Myślę, że to jest najogólniejszy, najpiękniejszy werset, który ujmuje plan Boży. Nie bez powodu został on przez twórców naszego ruchu wybrany jako taki wiodący do udowodnienia, że Pan Bóg ma plan i tym planem jest pojednanie wszystkiego z Bogiem. Ale zauważmy, że w tym wersecie jest jeszcze jeden element, który często przez nas nie bywa zauważany, że również pojednanie między sobą. To znaczy, ludzie muszą się z sobą pojednać, niebiosa muszą się z sobą pojednać, bo wiemy, że zaznaczyliśmy to, są różne sfery niebios, niepojednane między sobą, skłócone ze sobą. Są różne warstwy ludzi i nawet wśród nas, naszej społeczności, w jednym zborze potrafią być ludzie, którzy nie są ze sobą zgodni, niepojednani. Natomiast wolą Bożą jest, żebyśmy się między sobą jako ludzie w zborze, ludzie w społeczeństwie, ludzie między narodami pojednali. Pojednali się z niebem i pojednali się przez krew krzyża ze Stworzycielem, Stwórcą, Bogiem. A więc pokój, pojednanie, jedność jest wolą Bożą. No, tu każdy, myślę, kto troszkę ma, potrafi szybko pogłębiać słowa, które wypowiadają tutaj mówcy z tego miejsca, od razu widzi, jak już mu się otwiera cały obszerny temat. Jeżeli powiemy, że pokój jest wolą Bożą, co to oznacza dla naszego życia? To znaczy, żebyśmy nie dzielili rodzin, nie dzielili zgromadzeń, nie dzielili społeczności, żebyśmy się nie oddzielali od innych ludzi, nie wyróżniali, nie odłączali w sensie podziałów. W sensie podziałów, bo czym innym jest oddzielenie w sensie świętości. Ale to nie jest oddzielenie przeciwko, tylko to jest oddzielenie dla. Oddzielenie dla świętości to jest wydzielenie jednej części z pięciu przeważnie po to, żeby wszystkie pozostałe cztery były święte. Jeżeli oddzielamy się jako kapłaństwo od świata, to nie po to, żeby się wywyższać nad światem, powiedzieć, wy jesteście motłochem, który nie zna prawa, tak jak mówili faryzeusze, a my jesteśmy święci i dobrzy. Tylko dlatego, żeby wytworzyć tę przestrzeń świętości, która uświęci wszystkich ludzi. Już teraz będzie ich uświęcać, jeżeli będziemy to we właściwym nastawieniu czynić. Natomiast dzielenie społeczności ludzkiej, jak w jakikolwiek sposób, jest sprzeczne z wolą Bożą. Ponieważ wolą Bożą jest pokój i pojednanie. Zostawiam to bez dalszego rozwoju, dlatego żebyśmy musieli tutaj oczywiście bardzo głęboko pójść. Drugi słynny werset, który nam ujawnia wolę Bożą. Wybrałem takie dwa, które pokazują jakby pewne wiodące tematy, które powinny nas ożywiać przy analizie sytuacji, czy coś jest zgodne z wolą Bożą, czy nie. Te dwa wersety natychmiast powinny nam przychodzić do głowy. Pierwszy to jest, że wolą Bożą jest pojednanie, pokój. I drugi, równie słynny, z 1 Tesaloniczan 4, 3 do 4 i 6. Ja przeczytam troszkę dłuższy kontekst, bo często on nie bywa zauważany. Taka jest bowiem wola Boża, to jest... Wszyscy powiem poświęcenie, bo tak jest w starym przekładzie. Natomiast ja przeczytam według nowego przekładu uświęcenie wasze i przeczytam komentarz do tego słowa uświęcenie apostoła Pawła, komentarz. Żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia, nie oszukiwał w jakiejkolwiek swojej sprawie brata. Wolą Bożą jest uświęcenie. Często ograniczamy to słowo tylko do tych, którzy wierzą w Jezusa dzisiaj. Myślę, że to nie jest poprawne zrozumienie. Owszem, po pierwsze do nas należy uświęcenie, ale nie tylko. Izrael miał również prawa uświęcające i cała ludzkość, która znajdzie się pod Nowym Przymierzem w przyszłości, podobnym do tego, które zostało zawarte z Izraelem, w związku z tym również będzie miała nałożone prawa świętości. Wymaganie uświęcenia jest ogólnym wymaganiem dla każdego człowieka. To jest wola Boża. Podobnie jak pokój jest takim wiodącym tematem, drugim tematem jest uświęcenie. I to uświęcenie ma jakby dwa komponenty, dwa składniki dość istotne. Jedno to jest oczywiście, kojarzymy ze świętością, z Bogiem, kojarzymy ze służbą, z tym, że coś oddzielamy, na przykład jedną dziesiątą część naszego majątku na sprawy Boże, że oddzielamy jakąś piękną rzecz, którą czynimy dla Boga, oddzielamy pewną część czasu, czysto dla Boga. To znaczy modlimy się wtedy, śpiewamy, spotykamy się z braćmi po to, żeby badać Biblię, więc to jest ta część święta. Ale nie mówimy, że cała reszta jest przez to nieświęta. Wręcz przeciwnie, ponieważ tą jedną część oddajemy, jeden z siedmiu dni poświęcamy na sprawy Boże, to czujemy, że przez to są święte wszystkie pozostałe dni. Sześć dni również jest świętych, dlatego że właśnie, że jeżeli się trzy razy dziennie modlimy, to pozostałe części dnia pomiędzy tymi modlitwami również są święte. To jest ta idea podziału, oddzielenia rzeczy świętych od nieświętych. Nie po to, żeby one się sobie przeciwstawiały, tylko żeby i święte uświęcały nieświęte. Drugi aspekt, komponent słowa świętość, to jest ten, który podkreślony został przez apostoła Pawła tutaj, który mówi, abyście się powstrzymali od przeteczeństwa, trzymaliście ciało swojej czystości, poszanowaniu, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał. A więc dobre, moralne życie, czyste życie. Nie tylko w sensie przeteczeństwa takiego, że no, tych cielesnych przeteczeństw, które tu zostały wspomniane, które są bardzo widoczne przed naszymi oczyma, ale również w sensie przeteczeństwa duchowego, czyli kiedy czcimy cokolwiek bardziej od Pana Boga, ulegamy duchowemu przeteczeństwu. Tak samo trzymanie swojego ciała w czystości. No po pierwsze chętnie idziemy pod prysznic, jak jesteśmy spoceni, czy staramy się schludnie wyglądać, ale myślę, że dużo ważniejsze jest trzymanie tego naszego ciała w czystości, w sensie duchowym, wewnętrznym, że nie przychodzą nam do głowy złe myśli, a gdy nam przychodzą, to są natychmiast zwalczane. Mamy antyciała, które natychmiast i automatycznie podejmują walkę. To nie pozwalają, aby te złe myśli się zagnieździły. To jest ten etap świętości, czystości ciała. No, powstrzymywanie się od wykroczeń, od oszustwa, od kłamstwa. Myślę, że można, mógł apostoł Paweł ten list bardzo wydłużyć, żeby pokazać, co to jest uświęcenie. Uświęcenie człowieka, nie tylko badacza Pisma Świętego, nie tylko chrześcijanina, nie tylko Żyda, każdego człowieka, jest wolą Bożą. Pokój i uświęcenie ludzi. No ale to jest sformułowanie bardzo ogólne. My chcemy konkretniej. Chcielibyśmy, żeby no tak było bardziej konkretnie w Biblii napisane, co mam dzisiaj, jutro zrobić, jaką mam decyzję podjąć, z kim się ożenić, jaką pracę podjąć, jakie studia, czy zbudować dom, czy nie, czy wyjechać za granicę, czy nie wyjechać. Wiele decyzji w życiu podejmujemy. Chcielibyśmy mieć takie urim i tumim, ale muszę wam powiedzieć, że Pan Bóg celowo sformułował swoją wolę w sposób ogólny. I czasami wydaje nam się, że Izraelici mieli Urim i Tumim. Mieli, ale to była wyrocznia, która udzielała odpowiedzi tylko na najważniejsze pytania dotyczące kwestii narodowych. Nie mógł przyjść rolnik do kapłana i powiedzieć, nie wiem, czy siać jęczmień, czy pszenicę, zapytaj tam Urim i Tumim. Tak można było do Sybilli pójść, tak robili poganie. Ale Izraelitom Pan Bóg powiedział, nie, masz ogólne zasady, nie mieszaj jednego z drugim, najpierw siej to, a potem to, pomyśl, dałem ci zdrowy rozsądek i dałem ci moje prawo, spróbuj według tego stwierdzić, jaka jest moja wola. No, wydaje się, że czasami byłoby nam wygodniej, gdybyśmy rano w naszej skrzynce pocztowej znajdowali taki list, albo no dzisiaj prędzej już w skrzynce mailowej e-mail znaleźli, w którym będzie napisane, pójdziesz do pracy, szef ci zaproponuje awans, odmówisz, wrócisz z pracy, żona cię poprosi, żebyś poszedł z dziećmi na spacer, powiesz, że jej przyniosłem pracę sobie do domu, ale owszem, chętnie ją odłożę i pójdę z dziećmi na spacer. Potem pójdziecie do przyjaciół na wieczór, będą smaczne ciasta, zjesz tylko jeden kawałek. Wieczorem wrócisz do domu, będzie mecz, ale nie obejrzysz go, bo zrobisz tą pracę, której nie zrobiłeś po południu. A potem się pomodlisz, podziękujesz mi za to, że zrealizowałeś moją wolę. No, wielu z nas by może powiedziało, tak byłoby wygodnie. A bylibyśmy tylko sprawdzani z tego, czy jesteśmy posłuszni, czy jesteśmy zdyscyplinowani, czy jesteśmy w stanie wykonać. Oczywiście nie bylibyśmy w stanie, bo na tym przyjęciu byśmy może zjedli półtora kawałka, czy może najpierw byśmy ponarzekali, zanim byśmy zrobili to, o co nas żona prosiła. Nie zrobilibyśmy tego do końca, potem byśmy się na drugi dzień starali lepiej. Ktoś by powiedział, to byłoby nawet wygodne. Ale tak nie jest. Nawet jeżeli nam się czasami wydaje, że byłoby wygodne. Pan Bóg postawił nam wyższe wymagania. Powiedział, nie tylko zrealizuj moją wolę, najpierw ją zgadnij. Najpierw ustal, co jest moją wolą. Zdecyduj sam, czy ten awans pracy jest korzystny dla twojego rozwoju, czy nie. Czy powinieneś w tym momencie wykonywać swoją pracę, bo ona jest ważna, czy poświęcić czas rodzinie, bo to też jest ważne, czy powinieneś jeść to, czy tamto, czy powinieneś jeść tak dużo, czy może trochę mniej, czy powinieneś oglądać ten mecz, czy go nie powinieneś, albo ten film. Spróbuj sam podjąć tę decyzję. Może wiele z tych rzeczy wcale nie jest złych. Być może nie ma żadnego grzechu z jedzeniem dwóch kawałków ciasta, czy oglądnięciu meczu. Natomiast nasze pytanie jest takie, czy to jest zgodne z wolą Bożą. To jest zupełnie inne kryterium. Czy coś jest złe, czy jest sprzeczne z Bożym prawem, czy też jest zgodne z wolą Bożą. Dlatego szukamy tych szczegółów. No i tak ja celowo skupiłem się na tym życiu takim codziennym naszym, bo ono jest bliższe nam, łatwiej się do pojęcia. No ale wiemy, że wola Boża jest ta wielka, ta, która obejmuje wielkie zamierzenia i sprawy Boże. Ojej, czas mi się strasznie szybko ucieka. Wielkie zamierzenia Boże obejmuje, to znaczy to, co dotyczy wielkich epok, zmian na scenie politycznej i Izraela, Kościoła. I czy tam możemy poszukiwać woli Bożej? Oczywiście, że tak. Staramy się z Biblii odgadnąć, że Pan Bóg wybrał Abrahama, powołał go, osadził go w ziemi, obiecał mu, dał mu wspaniałe przymierze, że to kiedyś tam jego potomkowie zamieszkają, że królowie z niego wyjdą. Potem wiemy, że przez Mojżesza udzielił prawo całemu światu, wspaniałe prawo. że dał króla Dawida, żeby królował nad Izraelem, że Dawid wybrał Jerozolimę na stolicę i na miejsce, gdzie świątynia miała zamieszkać, że potem posłał Jezusa, który umarł za wszystkich ludzi, a w zamian za, czy nagrodę za to wielkie cierpienie i wielką wierność Jezusa Pan Bóg wybrał mu oblubienicę ze wszystkich narodów. I że przyjdzie czas, przychodzi taki czas, kiedy Jezus ustanowi królestwo tutaj, na tej ziemi, dla wszystkich ludzi, nie tylko dla wierzących w Niego, ale dla wszystkich, nie tylko dla wiernych, ale również dla niewiernych. I że ten czas rozpocznie się od odnowienia Izraela w jego obiecanej ziemi, żeby Izrael mógł być przewodnikiem narodów, że następnie wszyscy ludzie zmartwychwstaną na sąd i na tym sądzie otrzymają uczciwą szansę, uczciwą możliwość nawrócenia się, poznania prawdy i wszystko zakończy się tym wspaniałym finałem, kiedy wszyscy ludzie będą doskonali, będą mogli żyć wiecznie na ziemi. No strasznie w skrócie to mówię, ale w zasadzie to jest to nasze teologiczne zrozumienie. Dla nas to jest oczywiste, ale zapytajcie tego, jak brat mówił, człowieka na ulicy, który wierzy w Boga, czy on tak wierzy. Nie, tak nie wierzy. Większość chrześcijan tak nie wierzy. Nie ma takiego pojęcia woli Bożej. I jeżeli nie ma tego pojęcia woli Bożej, jak uważamy, które wyrasta z Pisma Świętego, obawiam się, że bardzo wielu zamierzeń Bożych nie będzie człowiek w stanie zinterpretować. Powie, to są sprawy, które w ogóle planów Bożych nie dotyczą. Pan Bóg i tak to wszystko spali, zniszczy, a my pójdziemy do nieba. No to jakie znaczenie mają te wszystkie przemiany, które się tutaj dzieją? Nie mają żadnego znaczenia. Tylko na tyle, na ile nas kształtują. Człowiek, który nie rozumie zamierzenia Bożego, nie będzie umiał rozumieć woli Bożej w takim właśnie szerszym wymiarze spraw tych politycznych, historycznych. Dlatego zalecam wszystkim, zwłaszcza młodzieży, zwłaszcza osobom mniej ugruntowanym w prawdzie, głębokie studiowanie Biblii, poznawanie Bożego zamierzenia. Bo to jest jedyne, co pozwala nam zrozumieć wolę Bożą w tej rzeczywistości otaczającej nas. Więcej, to studiowanie woli Bożej w odniesieniu do wielkich rzeczy historycznych, przyszłości, przeszłości, zmienia nasze nastawienie, upodabnia nas do Boga, bo zaczynamy rozumieć Boga, w jaki sposób Bóg postępuje, dlatego też sami postępujemy inaczej. No w obrębie życia doczesnego to już powiedzieliśmy, że mamy zachowywać pokój i świętość. I niestety nie dostaniemy tych szczegółowych wytycznych, jak mamy postąpić w każdej dzielnej sytuacji. I tylko jako podsumowanie przypomnijmy sobie tą piękną historię o dwóch synach, gdzie ojciec wysyłał, nie będę już czytał tych wersetów, gdzie ojciec ich wysyła do pracy w winnicy. Jeden powiedział, pójdę, nie poszedł. Drugi powiedział, nie pójdę, ale poszedł i zrobił. Jezus się pyta, który z nich wykonał wolę ojca. No i wiemy, który wykonał, ten co zrobił. Co robił w tym czasie ten drugi? To na pewno nic złego. Położył się na trawie. Leżenie na trawie nie jest grzechem. Ale nie jest też wykonaniem woli ojca. Bo ojciec w tym momencie potrzebował pomocy w winnicy. To chciałbym zostawić jako taki wniosek z tej części rozważań. Możemy nie robić nic złego i nie wykonywać woli ojca. Może wokół nas nie dziać się wcale nic złego w zgromadzeniu. A możemy jako zgromadzenie nie wykonywać woli ojca. A ten, kto się może zarzekał, że nie będzie tego robił, to jednak to robi. No i cóż, musimy szybko przejść do następnego i może tego filozoficznego, ciekawego zagadnienia. To tak prędzej dla młodych osób, które lubią filozoficzne łamigłówki. Czy wola Boża jest raz ustalona, niezmienna, zadana nam i ona się po prostu w naszym życiu stanie, obojętnie czy nam się to podoba, czy nie? Albo też inaczej, tak jak, przepraszam, wspomnę to, ale nie, żebym się z tym zgadzał. Astrolodzy mówią, że w gwiazdach jest ustalony porządek rzeczy. To nie znaczy, że tak się stanie. Natomiast my sobie znacznie mniej trudu w życiu zrobimy, czy mniej skomplikujemy życie, jeśli będziemy starali się zgodnie z tym fatum postępować. To jest pogański, astrologiczny pogląd, ale często przenoszony niestety na grunt chrześcijaństwa w takiej oto formie, że wola Boża jest dla nas ustalona, z góry założona, a my mamy ją odgadnąć i zrealizować. To znaczy tego listu, tego e-maila w skrzynce nie znaleźliśmy rano, ale domyślamy się, co to ma być i mamy starać się zrealizować. Czy też może być tak, że Pan Bóg jednak nie wszystko ustala. że jeszcze nie podjął decyzji, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, z kim się masz ożenić albo za kogo masz wisa, może. I może czeka na twoją propozycję i że w modlitwie powiesz: Panie Boże, jeśli by to było niesprzeczne z twoją wolą albo zgodne z twoją wolą, podobała mi się ta dziewczyna. Czy taka modlitwa jest niewłaściwa? Gdybyśmy się pomodlili: Panie Boże, nie wiem, czy to jest najlepszy dla mnie zawód z punktu widzenia życia chrześcijańskiego, ale podobałoby mi się, gdybym robił coś takiego. Czy byłoby to zgodne z twoją wolą? Jeśli tak, to mi to pokaż. Otwórz mi drzwi, pokaż mi możliwości. To jest to podejście jedno. Drugie jest takie, które najkrócej wyraża zdanie, które ktoś kiedyś w Biblii powiedział: Pan jest, co dobrego w oczach Jego niechaj czyni. Wiecie, kto to powiedział? Pamiętacie? Nie Samuel, ale blisko, Heli. Ale kiedy Samuel przyszedł mu powiedzieć: umrzesz i twój ród przestanie pełnić swoją funkcję. A Heli odpowiada: Pan jest, co dobrego w oczach Jego niechaj czyni. Czy to jest dobra postawa? Nie. Zamiast paść na kolana i powiedzieć: nie, nie zgadzam się z tą wolą Bożą. Chcę zmienić moje życie, chcę zmienić moich synów, chcę zmienić kapłaństwo. Zmień ten wyrok. Czy Pan Bóg by nie zmienił? Mamy wiele dowodów w Piśmie Świętym. To zdanie jest piękne samo w sobie, ono wyrwane z kontekstu bardzo często bywa używane właśnie do opisania takiej spolegliwej postawy. I my chrześcijanie czasami uczymy się takiej postawy, że chcemy zaakceptować wolę Bożą. Co na nas przychodzi, to chcemy to przyjąć. Uczymy się takiej pokornej postawy. Ja myślę, że to jest dobre. Ja nie chcę absolutnie temu się przeciwstawiać. Natomiast nie zawsze to jest dobre. Kiedy Bóg oznajmia nam wyrok, jak Niniwie oznajmił wyrok przez proroka Jonasza, to Niniwa mogła powiedzieć: Pan jest, co dobrego w oczach Jego niechaj czyni. Ja opuszczam miasto, a miasto niech spłonie. Tak mógł powiedzieć król. Miał środki, możliwości, żeby z tego miasta szybko się wyprowadzić, jeżeli w to wierzył. Tak zrobił? Nie. Ubrał wszystkich w wory, posypał popiołem, powiedział: modlimy się, pokutujemy. I Pan Bóg zmienił swoją wolę. No, ktoś może powiedzieć, że prorok Jonasz sam z własnej woli sobie powiedział, że za 40 dni Niniwa będzie zniszczona. A ja myślę, że nie. Ja myślę, że powiedział wyrok Boży. A Pan Bóg ten wyrok zmienił. Bo mamy dokładnie taki przykład w historii Hiskiasza, wielkiego króla izraelskiego. Przyszedł prorok Izajasz, powiedział mu: nie podniesiesz się z tej choroby, umrzesz. A odwrócił się Hiskiasz do ściany i płakał i modlił się. I jeszcze nie wyszedł Izajasz z pałacu. A Pan Bóg mówi: idź z powrotem do Hiskiasza i powiedz mu, że o 15 lat wydłużyłem jego życie. No, ja jakbym był tym prorokiem, to być może bym powiedział: Panie Boże, wybacz, ale 15 minut temu mnie posłałeś do tego człowieka, żebym mu powiedział, że umrze, a teraz mam mu iść powiedzieć, że jednak nie umrze. Może byś wcześniej sobie ustalił, co mam mu powiedzieć. Tak bardzo często robimy. Przepraszam za takie kolokwialne podejście do spraw rozmów z Panem Bogiem. Pokazuję, mówię to nie dlatego, że nie mam szacunku do Pana Boga, tylko czasami tak buntujemy się w sercu. Ale Pan Bóg czasami zmienia zdanie. Zmienia wyrok. I dlatego nie zawsze jest dobrze powiedzieć: Pan jest, co dobrego w oczach Jego niechaj czyni. Czasami trzeba wykazać tą aktywną postawę. I również w tym poszukiwaniu i czynieniu woli Bożej. Bo są takie rzeczy, które Pan Bóg mówi do nas: tak będzie i tak zrobisz. No i wtedy nie ma dyskusji. Po prostu musimy zrobić, tam ćwiczymy sobie posłuszeństwo. Po prostu dyscyplinę. Pan Bóg mówi nie, więc ja obojętnie, czy mi się to podoba, czy nie, mówię: ja tego nie robię, bo Pan Bóg powiedział nie. Albo Pan powiedzie: to zrobisz, ja robię, bo Pan Bóg powiedział. To jest ten obszar jeden, ja nie mówię, że go nie ma, gdzie absolutnie nie ma żadnej dyskusji, czynimy wolę Bożą taką, jaka wiemy, że jest i chcemy. Jest obszar takich spraw, w których Pan Bóg ma pomysł dla nas pewien. Mówi: wiesz co, no, z sytuacji tak wynika, nie rozmawiamy z Panem Bogiem tak dokładnie. Mam dla ciebie fajną pracę. Idź tam do tego człowieka, tam dostaniesz pracę, która będzie dla ciebie dogodna. A my mówimy: ciężka, trochę mało płatna, Panie Boże, nie miałbyś czegoś dla mnie lepszego. On mówi: no miałbym. Miałbym, ale będziesz miał więcej kłopotu, będziesz miał trochę więcej pieniędzy, ale będziesz przynosił tą pracę do domu. No jak chcesz, coś za coś. I Pan mówi: dobra, w takim razie zrobimy ci tą pracę. Nie jest to optymalne. Pan Bóg czasami zmienia swoje zdanie w drobnych sprawach naszego życia. Ja tego doświadczyłem. Nie jest tak, że coś jest wbrew woli Bożej, ale Pan Bóg jak dobry ojciec mówi, podoba ci się ta dziewczyna? Okej. Będziesz miał trochę kłopotu z nią. Może się dogadać, może nie. Ale skoro tak chcesz, a nie chcesz tej, która jest brzydsza i wydaje ci się mało atrakcyjna, z nią miałbyś piękne, spokojne życie i piękną miłość później, którą byś nauczył się doceniać za 20-30 lat. Teraz ciszy mi w głowie, więc inaczej myślisz. Pan Bóg jak dobry ojciec z nami rozmawia. Mówi, okej, poradzimy sobie z tą sytuacją również. Także nasza wola, moja wola i twoja wola się w tej sytuacji zrealizuje. No i są obszary takie, których w ogóle wola Boża, zdaje mi się, tego dotyczy bardzo ogólnie. Gdzie Pan Bóg mówi, człowieku, nie zawracaj mi głowy. Stworzyłem ci prawa, natury, dałem ci rozsądek, rozum. Weźcie, podejmij sam decyzję według kryteriów ekonomiczno-gospodarczych, logicznych i sprawiedliwościowych. Czy masz siać pszenicę, czy jęczmień, czy jak wszyscy uprawiają porzeczki, to uprawiaj też porzeczki, które potem wyrzucisz, czy może lepiej jednak się przerzucić na truskawki w tym roku. No, możemy od Pana Boga domagać się wskazówki, żeby nam podpowiedział, ale nie wiem, może to tylko moje przekonanie. Chętnie bym przeżył z Wami warsztaty, żebyśmy razem siedli, podyskutowali sobie o tym. Mi się zdaje, że raczej nie powinniśmy Panu Bogu takimi sprawami głowy zawracać. Tylko powiedzieć, Panie Boże, chciałbym zrobić dobrze, to znaczy sprawiedliwie zapłacić ludziom za pracę, chciałbym nie niszczyć ziemi, ekologicznie uprawiać, według najlepszej mojej świadomości najlepiej wykonać moje zadanie. Pomóż mi w tym. Pokaż mi, jak to się robi. Niech ludzie mnie nauczą czasami. Myślę, że są takie sprawy, w których po prostu Pan Bóg dał nam zdrowy rozsądek i rozum po to, żebyśmy te rzeczy podejmowali. Te dwa podejścia. Jedno, Pan jest co dobrego w Jego oczach, niechaj czyni. Które ja odczytuję jako negatywne stanowisko. I drugie, które odnalazłem w modlitwach żydowskich. Są modlitewniki żydowskie. Niedawno pożyczyłem sobie to, pożyczyła mi moja synowa taki podarowany od rabina modlitewnik. Zacząłem go czytać. I odkryłem tam bardzo ciekawą rzecz. Wcześniej, a potem dostałem tą prośbę, żeby powiedzieć coś o woli Bożej. Tam są takie modlitwy, które zaczynają się: Panie Boże, niech Twoją wolą będzie... I tu jest dwukropek. I następuje to, i to, i to, i to. Myślałem, jaka piękna jest ta modlitwa. To nie jest modlitwa, Panie Boże, niech się stanie to i to i to, bo ja sobie tak życzę. To jest modlitwa, nie modlitwa, Panie Boże, niech się stanie, co się ma stać. Ja przyjmę wszystko, co zrobisz. Ale to jest modlitwa, Panie Boże, niech Twoją wolą będzie to. I przedstawiamy Panu Bogu nasze propozycje. Dodając, ale jeśli Twoje zdanie jest inne, to przyjmę to. Tak jak Jezus zrobił, odsuń ode mnie ten kielich. Ale jeśli Twoje zdanie jest inne, to ja go zaakceptuję. I dlatego ta modlitwa została wysłuchana. Dlatego, że Pan Jezus dodał, niech się dzieje Twoja wola. Ale nie pominął tego fragmentu, żeby powiedzieć Ojcu, co go boli, co go przeraża. Kontakt bezmyślnymi, głupimi ludźmi, szydercami, oprawcami. Że to jest rzecz, nad którą się zastanawia, czy ona rzeczywiście jest konieczna dla niego, dla jego wewnętrznego rozwoju i do okazania tego cierpienia i śmierci, na które się zdecydował. Nie bał się tego przedstawić Ojcu, ale powiedział, jeśli Twoja wola. I Ojciec wysłuchał, powiedział, wiesz co, w tej sytuacji jednak będzie według mojej woli. I czasami nam tak Ojciec odpowie, ale jest w tej postawie ta aktywność. Jeśli byłoby to Twoją wolą i następnie wyrażamy to, co według naszego najlepszego rozeznania, rozsądku, biblijnych rad i wskazówek, tych zasad pokoju i świętości, co wydaje nam się byłoby właściwą decyzją. Ale mówimy, Panie Boże, jak masz inny pomysł, to ja go chętnie przyjmę. I Pan Bóg nam wtedy pokaże. Albo wysłucha nas, albo zrobi po swojemu, a my będziemy ćwiczeni z pomożności. I w trakcie przygotowania do tego wykładu znalazłem tekst piosenki, która bardzo mi się spodobała pod tym właśnie kątem. Autor jest Żydem, ale jest nie człowiekiem, nie jest wierzącym, ani religijnym, ani nie jest moralny za bardzo chyba. Nie wiem, trudno mi to ocenić. W każdym razie napisał bardzo piękny tekst, kiedyś objaśniał okoliczności, kiedy to powstało. To jest poeta i pieśniarz w jednej osobie. wychowany w tradycji żydowskiej. Dlatego jego myślenie o tej woli Bożej jest troszkę inne niż nasze chrześcijańskie. Przyznam, że ono mi imponuje. To aktywne podejście do kształtowania woli Bożej, do traktowania Boga jako Ojca, który nawet jeśli nie zrobi tak, jak nam się wydaje, to chętnie nas wysłucha i podyskutuje z nami. I powie nam, wiesz co, ale to naprawdę nie jest dobre dla ciebie. Który nam często przez biblijne podpowiedzi, przez wskazówki ze Słowa Bożego pokaże tą właściwą drogę, tą najwłaściwszą dla nas. Bo przecież to nie o Boga chodzi w tym wszystkim. Nie tylko o Boga. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nam było dobrze. Pan Bóg chce, żeby nam jako Jego dzieciom było dobrze. I mógłbym nam ten tekst przeczytać, ale postanowiłem go jednak zaśpiewać. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć nic przeciwko temu mieli. Poprosiłem też Gosię i Krystiana, żeby mi towarzyszyli. Zaśpiewam wam ten tekst. Możecie go nie słuchać. Możecie w tym czasie pomyśleć sobie, to jest około 3-4 minut, pomyśleć sobie, co byście na świecie urządzili lepiej. Jaka waszym zdaniem, co byście zaproponowali Panu Bogu, gdyby was zapytał, jak z tymi terrorystami czy bojownikami ISIS zrobić? Czy ich zniszczyć, czy ich zostawić? To jest wewnętrzna sprawa islamistów, niech się tam wytłuką. Czy może im pozwolić, bo to będzie czwarty anioł nad rzeką Eufrat? Mam taką myśl może. I dlatego ja ich tam powołałem po to, żeby zrobili swoje. Co byśmy Panu Bogu odpowiedzieli na takie pytanie? Co z nimi zrobić? Albo co zrobić w jakiejś innej wielkiej sprawie? Pan Bóg się z naszym zdaniem nie musi liczyć. Ale chce wiedzieć, co my na ten temat myślimy. Pan Bóg chce wiedzieć, co myślimy na temat naszego życia. Jakbyśmy go ukształtowali, dlatego nie wszystko sprecyzował. Nie na wszystko się zdecydował w odniesieniu do naszych spraw. Dlatego warto czasami właśnie powiedzieć sobie tak, jak autor tego tekstu. Jeśli by to było Twoją wolą, if it be your will, po angielsku, zaśpiewamy po polsku. Jeśli byłoby to Twoją wolą, to moglibyśmy zrobić tak, mógłbym zrobić to albo tamto. Posłuchajcie albo pomyślcie sobie, co byście zrobili ze swoim życiem albo z życiem tego świata.
Jeśli wola Twa, to milknę znów i uciszę głos. Tak jak kiedyś już i w milczeniu tym będę czekał, aż znowu wezwiesz mnie, jeśli wola Twa. Jeśli wola Twa, prawdą zabrzmi głos z poszarpanych wzgórz, pieśń zaśpiewam swą. Z poszarpanych wzgórz modły chórem wzniosą się, jeśli wola Twa, zaśpiewam pieśń. Poszarpanych wzgórz modły w górę wzniosą się, jeśli wola Twa, zaśpiewam pieśń. Jeśli wola Twa, jeśli wybór dasz, rzekom wody wlej, wzgórzom radość daj. Litościwym bądź dla płonących bólem serc, jeśli wola Twa, to ulecz je i mocniej nas zwiąż i bliżej weź w łachmanach ze światła wszystkie dzieci Twe. W łachmanach ze światła gotowe na kaźń i zakończ tę noc, jeśli wola Twa. jeśli wola Twa.
Mam nadzieję, że pomarzyliśmy trochę o pięknym i dobrym świecie i zakończmy tylko kilkoma wnioskami. Przypomnijmy sobie, nie wszystko, co dzieje się na tym świecie, jest zgodne z wolą Bożą. I chcielibyśmy, aby się działo. Począwszy ode mnie. Ziemia nie kończy się na granicy mojego domu, na granicy mojego serca. Ziemia to także ja. Bądź wola Twoja w moim domu, w moim sercu, w moim portfelu, w moim zgromadzeniu. Nie wszędzie w niebie dzieje się wola Boża. I pragnieniem naszym jest, aby się działa. I chcielibyśmy być częścią takiego nieba, w którym dzieje się wola Boża i żeby to niebo stanowiło dla ziemi mądrą władzę duchową. Wolą Bożą jest pojednanie ludzi między sobą, pojednanie ich z niebem i pojednanie ich z samym sobą. Dlatego nie dzielmy. Nie dzielmy naszych rodzin, nie dzielmy naszych zborów, społeczności ludzkiej, bo to jest przeciwne woli Bożej. A wolą Bożą tak samo jest świętość, jest to, żebyśmy byli sprawcami pokoju i wszystkiego dobra. Wola Boża nie jest wiszącym nad naszymi głowami fatum, które determinuje nasz los obojętnie, co zrobimy. Wola Boża jest do odkrycia. Jest jak piękny skarb, który można odkryć i w uzgodnieniu z Bogiem zrealizować. Można współpracować, współdziałać z Bogiem w tworzeniu Jego woli. Boże, niech się dzieje Twoja wola w niebie i na ziemi, począwszy ode mnie samego. Amen.